Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu przewidującego zmiany w systemie dowodzenia armią.
Nowe prawo ma dostosować struktury dowodzenia sił zbrojnych RP do modelu obowiązującego w NATO, a reforma ma wyeliminować kompetencyjny chaos, wprowadzić jednoosobową odpowiedzialność za dowodzenie i usprawnić wojskową logistykę.
Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak, przedstawiając rządowy projekt, wskazywał, że zmiany w systemie dowodzenia polską armią mają skorygować błędy reformy z 2014 roku.
Przedłożenie, które mam zaszczyt Państwu zaproponować, sytuuje jako pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej Polskiej szefa sztabu generalnego. To jemu będą podlegać dowódcy, zarówno dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, jak i dowódca operacyjny sił zbrojnych. Również w ramach tej zmiany przyporządkowujemy Inspektorat Wsparcia pod nadzór szefa sztabu generalnego. To są działania, które wynikają z oceny sytuacji, które wynikają z obserwacji, które wynikają z wyciągania wniosków wobec sytuacji, jaka ma dziś miejsce.
Zgodnie z projektem szef sztabu generalnego w czasie wojny będzie organem dowodzącym siłami zbrojnymi RP do czasu mianowania naczelnego dowódcy i przejęcia przez niego dowodzenia.
Do jego obowiązków należy także m.in. planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, przygotowanie i wyszkolenie sił zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami kraju, jak również doradzanie kierownictwu MON.
Rządowym projektem zajmie się teraz specjalna podkomisja sejmowa.
Samorząd w polityce mieszkaniowej jest dla rządu partnerem, powiedział w Sejmie wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Zapewnił, że rząd z każdym samorządem jest gotów realizować projekty w ramach programu Mieszkanie Plus.
Wiceszef resortu inwestycji i rozwoju odpowiadał na pytanie polityków PiS-u m.in. o współpracę władzy państwowej z lokalną na rzecz realizacji tego rządowego programu.
Jak powiedział, samorządy mają swoją rolę decydującą m.in. w zakresie planowania przestrzennego, wszystkich zgód budowlanych, uzgodnień w zakresie infrastruktury oraz zgłoszenia mieszkań do systemu dopłat.
Nie ma dzisiaj takiej gminy w Polsce, w której potrzeby mieszkaniowe byłyby całkowicie zaspokojone. Jeśli mamy gdzieś wójta, burmistrza czy prezydenta, który mówi, że nie potrzebuje wsparcia państwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego, no to albo nie odrobił lekcji i nie przygotował właściwej diagnozy, no albo wyciąga wnioski polityczne. Ja bym tego nie chciał. Ja bym chciał, żeby współpraca z lokalnym samorządem była jak najlepsza i daliśmy naprawdę samorządowi po raz pierwszy takie instrumenty, które pozwalają prowadzić lokalną politykę mieszkaniową. To jest niezwykle ważne, bo to jest zadanie samorządu i samorząd jest w tym zakresie dla rządu polskiego partnerem i z każdym samorządem jesteśmy gotowi realizować projekty w ramach programu Mieszkanie Plus.
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń podkreślił, że rząd chce, by program Mieszkanie Plus objął jak najszerszą grupę Polaków.
Zależy nam na tym, by to był program, który trafi m.in. do osób najsłabszych i w tym celu przeznaczymy z budżetu 6 miliardów złotych do 2020 roku na budownictwo czynszowe, socjalne i komunalne, powiedział wiceszef resortu inwestycji i rozwoju.
Jak dodał, jest również wsparcie dla tych osób, które nie mają szans na kredyt hipoteczny. Takie osoby mogą wziąć udział w części inwestycyjnej rządowego programu, w ramach której w przyszłym roku zostanie uruchomione 100 tysięcy mieszkań.
Poparcie Parlamentu Europejskiego dla dyrektywy o prawie autorskim, tak zwanym ACTA 2, rozpoczyna proces negocjacji w Radzie Unii Europejskiej. Zasiadają w niej państwa członkowskie, które teraz mogą kształtować poszczególne zapisy dokumentu. Najwięcej zastrzeżeń budzą artykuły 11 i 13.
Jeden wprowadza obowiązek filtrowania treści pod kątem praw autorskich, a drugi dotyczy tak zwanych praw pokrewnych dla wydawców prasowych. Deputowani już zgłosili ponad 250 poprawek. W środę dyrektywie w głosowaniu sprzeciwili się m.in. europosłowie PiS-u, a poparli europosłowie Platformy Obywatelskiej.
Polski rząd jest gotowy do negocjacji, przygotował projekt zmian i liczy na przyjęcie w Radzie kompromisowego projektu, który zagwarantuje prawa i wolności użytkowników internetu, tłumaczy wiceminister kultury Paweł Lewandowski.
Mamy wystarczająco silną pozycję w Radzie Europejskiej do tego, by móc przewalczyć nasze racje w projekcie dyrektywy zaproponowanej przez Radę, czyli w jednym z tych trzech projektów, które w tej chwili będą uzgadniane na sam koniec, czyli tym, który jest akceptowany dla rządu polskiego i nie ogranicza praw użytkowników. Więc jestem przekonany, że powiedzmy sobie szczerze, w Unii Europejskiej na samym końcu mimo wszystko decydują państwa członkowskie, czyli rządy tych państw, a inne organy mają mniejszy wpływ na stanowione prawo. Dlatego jestem przekonany, że na samym końcu kompromisowy i dobry projekt zaproponowany przez Radę, a poparty przez rząd polski, stanie się ostatecznym projektem. Projekt bardzo do niego zbliżony, czyli taki, który gwarantuje zachowanie praw i wolności użytkownikom internetu.
Projektowane przepisy mają zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie, co wzbudza sporo kontrowersji. Zwolennicy przepisów mówią o ochronie twórców, a przeciwnicy ostrzegają przed cenzurą w internecie i końcem wolności w sieci.
W lipcu europosłowie odrzucili stanowisko Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. Po zgodzie Parlamentu Europejskiego na dalsze procedowanie dyrektywą zajmie się teraz Rada Unii Europejskiej.
A teraz Poznań. Tam rozpoczęło się zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy.
Wydarzenie organizowane w stolicy Wielkopolski pod hasłem Solidarny Duch Europy ma związek z trwającymi w tym roku obchodami jubileuszu 1050-lecia biskupstwa poznańskiego.
Do Poznania przybyli przewodniczący konferencji episkopatów z 45 krajów Europy.
Gospodarzem spotkania jest ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę m.in. na znaczenie Kościoła w Polsce.
Dzieje Kościoła w Polsce były tak skomplikowane, jak skomplikowane były dzieje naszej ojczyzny. Poza ściśle religijną funkcją, w tym czasie Kościół katolicki stanowił ostoję tożsamości narodowej Polaków, co jest do dzisiaj nader widoczne pośród Polonii na emigracji. Polska tożsamość jest silnie związana z chrześcijaństwem.
Gościem wydarzenia był w czwartek premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu szef rządu wskazywał, że Kościół narodził i obronił polską państwowość.
Polska nigdy nie odwróciła się od swojej tożsamości. Widać to, gdy polskość unicestwiana przez trzech zaborców, przez kilka pokoleń, wraca razem z powrotem Polski jako państwa. Stało się to dokładnie 100 lat temu. Polska mogła odrodzić się, bo państwo i tradycja narodu mieszkały przez te trudne dla Polski lata w kaplicach, kruchtach kościoła i w liturgii. Kościół to zatem miejsce, gdzie Polska istniała, gdy próżno jej było szukać na mapach.
Premier akcentował też, że solidaryzm i wolność budowana dziś przez polskie państwo jest właśnie zakotwiczona w nauce Kościoła.
Papieskie pozdrowienie do uczestników kongresu przekazał pisemnie watykański sekretarz stanu ksiądz kardynał Pietro Parolin. Ojciec Święty ma nadzieję, że to ważne spotkanie pomoże wzmocnić więzi komunikacji pomiędzy biskupami europejskimi, zaznaczył.
Rada Konferencji Episkopatów Europy powstała w 1971 roku. W jej skład wchodzą przewodniczący episkopatów krajów europejskich oraz księża biskupi będący jedynymi katolickimi ordynariuszami w swoich krajach. Rada czuwa nad współpracą kościołów lokalnych Europy.
Litwa jest dla Polski ważnym sojusznikiem. Dobre relacje są utrzymywane na najwyższym poziomie, oświadczył w Wilnie szef MSZ Jacek Czaputowicz.
Polski minister spotkał się tam ze swoim litewskim odpowiednikiem Linasem Linkevičiusem.
Na wspólnej konferencji prasowej minister Jacek Czaputowicz zauważył, że oba kraje sprzeciwiają się budowie gazociągu Nord Stream 2.
I będziemy wspólnie koordynować politykę w tym zakresie w naszych relacjach zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, a przede wszystkim w Unii Europejskiej. Wspieramy Komisję Europejską w tym sporze. To inne państwa przeciwstawiają się polityce europejskiej, tej jedności, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej.
Z kolei litewski minister zapewnił, że Polska to strategiczny i bardzo ważny sąsiad Litwy. Zauważył też, że współpraca między krajami jest coraz intensywniejsza.
Wcześniej minister Jacek Czaputowicz spotkał się z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitę oraz premierem tego kraju Sauliusem Skvernelisem.
Wziął też udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby ambasady RP oraz Instytutu Polskiego w zabytkowym Pałacu Paców.
Wydalona ze strefy Schengen Ludmiła Kozłowska wzięła udział w niemieckim parlamencie w wysłuchaniu na temat łamania praworządności na Węgrzech i w Polsce.
Obywatelka Ukrainy i prezes kontrowersyjnej Fundacji Otwarty Dialog została deportowana z terytorium Unii Europejskiej do Kijowa 14 sierpnia. Wydalenie jej nastąpiło po tym, jak Polska wpisała ją do systemu informacyjnego Schengen.
Od 2 dni na zaproszenie Niemiec przebywa jednak w Berlinie. Według mediów wydanie jej wizy jest argumentowane interesem narodowym Niemiec.
W Bundestagu Kozłowska mówiła, że polska demokracja zmierza ku upadkowi. Zapewniała, że jej fundacja walczy m.in. o demokrację. Twierdziła też, że polskie władze nie działają demokratycznie i podważają sens istnienia Unii Europejskiej.
Według doktora Krzysztofa Kawęckiego, prezesa Prawicy Rzeczpospolitej, władze Niemiec, zapraszając Ukrainkę do Berlina, próbują podważyć autorytet Polski na arenie europejskiej, przede wszystkim w krajach Europy Środkowej.
Ta skandaliczna sytuacja, która ma miejsce z przyznaniem pobytu na terenie Niemiec Ludmiły Kozłowskiej i także jej udziału w debacie w Bundestagu, to przede wszystkim, wydaje mi się, są działania, które mają na celu rozbicie ze strony Niemiec geopolitycznej koncepcji Trójmorza. Ale to nie są działania prowadzone wyłącznie przez Niemcy. Ta kwestia właśnie pani Kozłowskiej potwierdza, że tu mamy do czynienia z jakimś współdziałaniem, niestety, niemiecko-rosyjskim.
Doktor Krzysztof Kawęcki odniósł się też do wypowiedzi Ludmiły Kozłowskiej w Bundestagu. W jego ocenie stanowi ona dla Niemiec narzędzie presji na Polskę.
Przypomnijmy, mąż Kozłowskiej i szef Rady Fundacji Otwarty Dialog, Bartosz Kramek, był autorem instrukcji obalenia polskiego rządu, tak zwanego Polskiego Majdanu.
Sam wpis Ludmiły Kozłowskiej do systemu informacyjnego Schengen ma natomiast związek z negatywną opinią ABW w sprawie finansowania jej fundacji.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.